bliżej życia. O tym, co ważne, co cieszy, rani, nurtuje. W reportażach i dokumentach w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku o 16.30. Bliżej życia.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Kilkanaście dni temu utworzono w Instytucie Pamięci Narodowej taką komórkę, która ma się zajmować ściganiem zbrodniarzy hitlerowskich, zbrodniarzy wojennych. I na tej liście jest 1600 osób, a informacja z wczoraj, skazano już prawomocnym wyrokiem tak zwanego buchaltera z Auschwitz, czy też księgowego z Auschwitz. On ma w tej chwili 96 lat, na 4 lata więzienia. Dobrze, że tak się stało. Dobrze, że jeszcze ci ludzie, którzy jeszcze żyją, nie mogą, ci zbrodniarze, którzy jeszcze żyją, bo trudno ich ludźmi nawet nazwać, nie mogą czuć się bezkarni, ale z drugiej strony tak się zastanawiam, Boże, minęło tyle lat. Na przykład ten wczoraj skazany prawomocnym wyrokiem buchalter z Auschwitz ma, jak mówiłam, 96 lat, więc co się działo w tak zwanym międzyczasie? Nie szukano ich, tak sprytnie się ukrywali, a teraz przestali się ukrywać. I o tym chciałabym dzisiaj z Państwem porozmawiać.
Jak nas wprowadzono do obozu, to wszyscy myśmy płakali, bo tego najgorzej to było, jak tak niemal za plecami, za nami zatrzaśnięto tą bramę obozową. To była wielka brama, dzieciom to się wydawało, to wszystko ogromne, takie mury w koło. To tak jakby nowa droga krzyżowa się zaczęła. Przychodzili, rozmacali wszystko, zdejmowali kożuchy, ubrania, wszystko, niemalże w kalesonach zostawiali ludzi. Czasami to było tak, że jak następny któryś obóz przyjechał, to do naga rozbierali. To było coś okropnego dla nas dzieci. Potem przyszedł kapo z calówką, z miarką i mierzył po 30 tam centymetrów dla dziecka, po 40, zależy od wieku, po 50 dla dorosłej osoby i tak na tej słomie rodzina przy rodzinie. Jak myśmy się położyli, to ta słoma, to śmierdziało to wszystko, to myśmy w oborze mieli dla krów bardziej czystą po prostu słomę. A robactwo aż się roiło. Tam i wszy były, i pluskwy, i wszystko. Rita miała już więcej jak 6 lat, ja miałem 8 lat. To kiedy zasnęła przy ręce, rękę trzymając przy desce, tak przyspała, to na drugi dzień miał odpluskę w same dziury. To było coś okropnego. Zresztą, co myśmy tam widzieli jako dziecko, trzeba było patrzeć niemal codziennie na śmierć, na to wszystko. Ja byłem w tym najmłodszym komandzie dziecięcym. To znaczy od 6 lat do 10. Miałem 8 lat. Pamiętam, taki dano nam wózek drewniany, miotły i musieliśmy zamiatać cały plac lagrowy. I potem nas od czasu do czasu otwierano bramy i wypuszczano poza bramę, że mieliśmy, ale zawsze z nami był wachman z karabinem. I żebyśmy zamiatali naokoło obóz, ulice, te chodniki po prostu. To jeżeli był dobry wachman, to czasami się odwrócił, tak jakby po prostu wiedział. Przechodzili ludzie, to rzucali nam bułkę, czasami chleb albo bułkę, to myśmy szybko za pazuchy chowali. A wachman, jak mówię, jak był dobry, to nie widział tego, on się odwracał. Jopek się nazywał, taki SS-man. Okrutny, to był taki, to był po prostu, on na dzieci nie mógł patrzeć. On jak widział, że dziecko było nie na miejscu, tam gdzie powinno, to biegł, łapał, taki był basen tam chyba przeciwpożarowy, to łapał to dziecko za nogi i topił, po prostu topił. Po pewnym czasie wyciągał i odrzucał tak jak kłodę drewna i odchodził i zapalał papierosa. To myśmy nieraz podbiegali czasami by już nie żyło po prostu.
Przewieziono nas do obozu przejściowego na Głównej w Poznaniu, a po paru dniach przewieziono nas do jedynego obozu koncentracyjnego dla dzieci i młodzieży, który znajdował się na terenie całej Rzeszy w Łodzi. Ten obóz był tak specyficznie usytuowany, że znajdował się w środku getta żydowskiego. Na zewnątrz w Łodzi ludzie nie mieli w ogóle o tym pojęcia, że wewnątrz znajduje się jeszcze obóz dla dzieci. My jako te poznańskie dzieci byłyśmy aresztowane i otrzymałyśmy taki winkiel, jak to każdy więzień otrzymywał, koloru czerwonego z literą P. To jest litera więzień polityczny. I na nas Niemcy wówczas mówili die kleine polnische Banditen. W 1943 roku miałam 5 lat, a moja siostra miała 3 lata. Byłyśmy takie dwie ładne blondynki z niebieskimi oczami, z kokardami. Wszystkie inne dzieci zostały ogolone. Nam nie ogolono tych głów, a to z tego tytułu, że byłyśmy już uznane jako dzieci rasowe, prawdopodobnie w przyszłości dzieci, które pójdą do adopcji. Ja 5-letnia, siostra 3-letnia. Nagle weszliśmy w reżim niemiecki. Żadnego słowa polskiego nie było słychać. Wszystkie głośne rozkazy były wydawane po niemiecku. W tym obozie istniał taki sam plan jak dla dorosłych. Był apel poranny. Na tym apelu porannym należało stać tak długo, aż wszystko się zgadzało. Liczba dzieci się zgadzała i tak dalej. Całkowicie głodne, czyli mała kromka chleba na cały dzień i tak dalej. Spaliśmy w barakach, na pryczach, piętrowych pryczach, w bardzo takich szarych, brudnych kocach. To już był wrzesień, 43 rok. Zaczęło być chłodno, zimno. I na każdej pryczy spało tyle dzieci, ile było z danej rodziny. Także ja spałam z moją siostrą na jednej pryczy, ale były prycze, gdzie aż 4 dzieci musiało się zmieścić z danej rodziny. My jako dzieci nie mieliśmy strojów obozowych. To, co przywiozłyśmy aktualnie z domu, a nie przywiozłyśmy niczego, tylko to, co miałyśmy na sobie, to w tym egzystowałyśmy przez cały czas. Te dzieci bardzo szybko przeziębiały się, bardzo szybko zaczęły się moczyć. Brano takie dziecko pod pompę, pod zimną wodę na dworze. Kiedy wróciło z powrotem, nie miało się w co ubrać, bo było to wszystko mokre i śmiertelność wśród tych dzieci była szalona. Na placu apelowym ciągle nas było mniej, ciągle zmieniały się te dzieci. Poza tym nasz obóz był okolony drutami kolczastymi, które były również pod prądem i te starsze dzieci, głównie te 12-latki, jak nie wytrzymywały, no to znajdowano je na drutach rano i to było pokazywane ku przestrodze wszystkim innym, więc obraz, wszystko to jest w pamięci. To się wszystko pamięta.
Oświęcim żył żydowskimi transportami, to się nie da ukryć. Proszę pani, tam nie było nic, nawet nie było drutów wkoło. dostaliśmy takie pasiaki letnie, dostaliśmy na nogi drewniaki, takie bez pięty i to było całe wyposażenie. 4 doby jechaliśmy tam bez picia, bez niczego. Upał był niesamowity, jak to sierpnia. Trafiliśmy na pole, nieogrodzone, ustawione namioty i to wszystko. Myśmy się przecież do listopada nie myli w ogóle. W ogóle, ja nie mówię o kąpieli, nie myliśmy się, bo nie było wody. Tam nas było w sumie 6000 ludzi. 6000, z których wyszło nas na własnych nogach w ten marsz ewakuacyjny w kwietniu w 1945 roku 650. Muzułman to był taki więzień, który tylko żył, nic więcej. To była skóra i kości i nie wiem co. Człowiek przed śmiercią z głodu, który już nie kontaktował, który właściwie kontaktował tylko w jednym wypadku, na żarcie. Przy czym to żarcie mogło być jakiekolwiek. Kropla zupy. On był gotów zabić dla kropli zupy, gdyby miał siłę. Ale nie miał. W Auschwitz generalnie nazywano ich muzułmanami. Jak muzułmaniał, to nie mógł pracować. Jak nie mógł pracować, to w Auschwitz szedł do gazu. No, były co pewien czas wyborki. Tak, także Dautmergen było potworne. Brudni niesamowicie. Właściwie nie wiadomo, kto kogo trzymał, czy brud nas, czy my brud. Zawszeni bez... No, niesamowity sposób. Takiej masy wszy to w Auschwitz ja nie widziałem. Był jeden w Dautmergen, jeden barak, tak zwany Schonungsblock, a więc blok dla ozdrowieńców. Przy czym ten ozdrowieniec w obozie to byłby półnieboszczyk w normalnych warunkach. Tamci ludzie przebywali jakiś czas, bo ani do pracy się nie nadawali, ani do niczego. Na środku tego baraku stał piec. Taki dość duży, żeliwny piec, w którym się nie paliło. Ale ci ludzie wkoło tego pieca się zbierali, bo tak się wydawało, że przy piecu cieplej. I tam zdejmowali te strzępy tej bielizny i po prostu, bo oni nie mieli siły na co więcej, strząsali. Ja tutaj nie dodaję niczego. Podłoga chodziła z tych otrząsanych wszy. Podłoga chodziła tak jak mrowisko, z tym, że wolno. Mrówki chodzą szybko. Tak to tam wyglądało. Ci ludzie, to była potworna historia. Ten, który tam nie siedział, tego i tak nie zrozumiał, więc o to dużo mówić.
Kilkanaście dni temu tak naprawdę otrzymaliśmy informację, że w IPN-ie powstała taka komórka, która będzie ścigać byłych SS-manów.
Znaczy to wystosowano do Interpolu zapytanie o 1600 osób, które służyły w SS.
Doktor Krzysztof Osiński, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej.
Były związane z represjami na Polakach, ale również osobach innych narodowości w obozach koncentracyjnych. I to zapytanie dotyczy właśnie tego, czy te osoby jeszcze żyją, a jeśli żyją, żeby ustalić ich miejsce pobytu po to, żeby postawić im zarzuty o zbrodnie
przeciwko
ludzkości, które popełniali w czasie II wojny światowej.
Kilka dni temu też skazano już tak zwanego księgowego z Auschwitz. Taki miał pseudonim, który też był odpowiedzialny za śmierć. Jak przeczytałam, to nie chciało mi się wierzyć i liczyłam zera. 300 tysięcy osób. 300 tysięcy.
Buchhalter z Auschwitz jest tak nazywany.
Tak, 4 lata dostał.
To jest z jednej strony bardzo chwalebne wydarzenie, ponieważ pokazuje, że nikogo nie powinna uniknąć odpowiedzialność, nawet pomimo upływu lat.
On ma 96 lat, dodam.
Każdy powinien odpowiedzieć za swoje zbrodnie, za swoje czyny popełnione w przeszłości.
Tyle lat minęło. Ten człowiek ma dzisiaj 96 lat. Ale teraz został osadzony na 4 lata, prawdopodobnie już z tego więzienia nie wyjdzie. A co się działo w tak zwanym międzyczasie?
No w międzyczasie właśnie, no też to wszystko jest rozmywane. To jest bardzo skomplikowany proces, który związany jest również z przejmowaniem tych zbrodniarzy przez państwa powojenne. Mhm. po to, żeby wykorzystywać ich wiedzę. O tym się wstydliwie przez długi czas nie mówiło, chcąc wykorzystać właśnie wiedzę, potencjał tych osób, ich doświadczenie w kwestii wywiadowczej, kwestii przemysłowej, kwestii nawet farmaceutycznej, tak? Bo na bazie różnego rodzaju eksperymentów na ludziach w obozach koncentracyjnych Niemcy pozyskali ogromną wiedzę. Wiedzę medyczną, wiedzę farmaceutyczną, którą później można było wykorzystywać po wojnie dla rozwoju przemysłu.
Ale jakim kosztem?
I to wykorzystywali zarówno Amerykanie, również Rosjanie.
Rosjanie także, oczywiście.
Nasza wiedza dopiero jest w tej kwestii uzupełniana. My poznajemy dopiero kulisy tych przedsięwzięć, nie byliśmy świadomi. Ale również przecież Niemcy budowali swój potencjał powojenny na bazie właśnie kadr III Rzeszy. Zarówno Niemcy Zachodnie, jak i Niemcy Wschodnie.
Komisja do spraw badania zbrodni hitlerowskich w latach 60. i 70. się tym zajmowała, ale potem zarzuciła to. Może pan wie, dlaczego tak się stało, że Komisja do spraw badań zbrodni hitlerowskich czy przeciwko narodowi polskiemu przestała się tym interesować?
Czy nie tyle przestano się tym interesować, co właśnie zaczęły dochodzić różnego rodzaju gry interesów. Trudno było oskarżać Niemców w
NRD,
w sytuacji, kiedy istniało NRD. I teraz część z oskarżonych wywodziło się z kraju, z którym współpracowaliśmy. W którym
bratniego, przyjacielskiego.
To był
tak?
bratni kraj przyjacielski, z którym co doprowadzałoby do różnego rodzaju zatargów i ideologicznych zgrzytów. Istniały różnego rodzaju naciski, żeby tego nie robić. Naciski idące również z Moskwy.
Minister Gabriel stwierdził, że pod względem prawnym sytuacja jest jasna. Sprawy reparacji zostały uregulowane. Demokratycznie wybrany polski rząd na początku lat 90. to potwierdził. Ale to nic nie daje, jeżeli będziemy powoływać się tylko na kwestie prawne. Skoro w tak ważnym kraju jak Polska jest debata społeczna i moglibyśmy poprosić naukowców, by zajęli się tą kwestią. Minister Czaputowicz stwierdził, że ta sprawa nie stanowi jakiegoś balastu między rządami.
Przyjmuję propozycję pana ministra Zygmara Gabriela, by eksperci dyskutowali na ten temat.
Szef polskiej dyplomacji spotka się dziś jeszcze z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schäuble. Około 17 ma wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Z Berlina Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
No to była ostatnia informacja, to była informacja z wczoraj, proszę państwa. No tak, nie tyle o reparacjach chciałabym dzisiaj z państwem porozmawiać, co o wyrównaniu, jeśli to jest w ogóle możliwe, takiej krzywdy moralnej, bo ci ludzie przeżyli piekło, niesamowite upodlenie, traktowano ich haniebnie. Nie ma na to określenia tak naprawdę, co się działo w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, zarówno w stosunku do dzieci, jak i w stosunku do dorosłych. I tak się zastanawiam, jak to możliwe, że dziś jeszcze ukrywają się, niewielu z nich żyje tak naprawdę, mówię o zbrodniarzach wojennych, ale ukrywają się i przez tyle lat nie można było ich złapać. Trzeba przyznać, że chyba najbardziej stanowczo szukali ich Żydzi, Izrael. I tam nie było mowy o jakichkolwiek politycznych targach, ale w przypadku innych krajów, takich także jak Polska, no to szukanie odbywało się no co najmniej dziwnie, bo rzeczywiście w latach 70. jakby zapomniano o tej sprawie. Dziś po tylu latach od zakończenia wojny żyje ich niewielu. Ten skazany, o którym wspominałam w materiale i przed materiałem, księgowy czy też buchhalter z Auschwitz, ma 96 lat. No więc 4 lata to żadna kara za to, co zrobił, a z drugiej strony i tak będzie do śmierci w tym więzieniu. Ale można powiedzieć, że prawie całe swoje życie przeżył na wolności i pewnie nieźle przeżył, niezależnie od tego, co zrobił. W grę wchodzą tu jakieś polityczne interesy, o których mówił pan doktor Krzysztof Osiński. Czy ci ludzie, i to jest też pytanie do państwa, czy ci ludzie skrzywdzeni straszliwie Czy oni mogą kiedykolwiek liczyć na jakieś zadośćuczynienie? Nie wiem, finansowe to pewnie byłoby nawet dla nich obraźliwe, ale właściwie dlaczego nie? Często żyją tutaj w biedzie. 345, 50, 90 albo 50, 60. Teraz jest właśnie czas na to, żebyśmy mogli porozmawiać. Halo, słyszymy się? Witam, halo.
Witam, panią redaktor.
Witam. Jakiś wiatr słyszę, pan na dworze chyba jest.
Jadę samochodem.
A, to samochód, słyszenie wiatr. Proszę bardzo, jest pan na antenie.
Panie doktor, no ja sądzę, że niestety ci ludzie nie mogą na nic liczyć.
No to jest straszne.
To straszne, ale tak jest. Niestety, no Polacy traktowani są... To nie jest no, nawet zarzut do Niemców. Oni dbają o swoje interesy, tylko o naszych rządzących. Jak... No podludzie, dosłownie podludzie. Przecież to, co zrobiono... Nie, to było 20 lat temu, 15 lat temu... te tak zwane odszkodowania za pracę przymusową.
Oj tak, to było jakieś kilkaset złotych. To było tak, poniżające.
To jest poniżające. Odtrąbiono taki sukces, wielkie bazy tworzono.
Tak, fundacja tak, Pojednanie się tym zajmowała, ale to tak, ja myślę, że należało z tego zrezygnować, bo to było poniżające dla tych ludzi.
To jest poniżające. Jeśli porównamy, jakie pieniądze otrzymali obywatele Izraela, Żydzi za taką pracę, no to po prostu to jak to inaczej właśnie porównać. Rosjanie sami sobie wzięli, bo byli w obozie zwycięzców, tak. Więc oni wzięli to w majątku, w odszkodowaniach, w złocie i tak dalej. Natomiast Polska nie stała nic, praktycznie nic i ja chcę również wyrazić swoją opinię, że również nie będzie tych odszkodowań. To jest tylko taki argument polityczny. Ja to przynajmniej tak traktuję.
Gra polityczna, tak. Mówimy o reparacjach.
Tak, które ma jakoś tam, prawda, pomóc forsować na polskie interesy w Unii Europejskiej. No,
niewykluczone, że to jest polityczna gra.
Bo
tak.
Trzeba mieć pod uwagę, że Unia Europejska to po prostu Niemcy. To nic innego, tylko Niemcy. No,
tak, rządzą Unią razem z Francją, tak de facto chociaż.
Natomiast na razie tutaj pan doktor Osiński, nie wiem czy zapomniał, czy przeoczył, czy nie ma tej wiedzy, ale nie powiedział bardzo ciekawej informacji, którą ja przeczytałem jakiś czas temu. Już nie pamiętam gdzie. Natomiast prawdopodobnie, ile dobrze pamiętam, Instytut Zachodni, czyli taka instytucja powołana jeszcze w okresie PRL-u do badań między innymi nad zbrodniami niemieckimi tutaj na terenie kraju tak zwanej Warty, Pomorza, czyli
Reichu byłego, byłej Rzeszy, terenów wcielonych.
Polski ziem, tak, który został włączony do Rzeszy. On, wtedy już nie było IPN-u, on, nie wiem dlaczego, tam było jakieś procedury, on przekazał oryginały dokumentów związanych z zbrodniami hitlerowskimi do Niemiec. I one do Polski nie wróciły.
I pytanie, dlaczego przekazał? Musimy kończyć.
Nie wróciły i z tego, co wiem, są kłopoty z ich odzyskaniem.
No teraz, to już tak. Dziękuję panu bardzo. Możemy wszystkiego dobrego. Dyskusja rozgorzała, państwo dzwonią, ja muszę kończyć. Więc poza anteną bardzo chętnie z państwem porozmawiam. W każdej sprawie, Żaneta Walentyn, do usłyszenia.